Gdzie jest mitos?
Część może, gospodarze.
Przymiarki strojów, ciche powtarzanie tekstów. W Gminnym Domu Kultury w Wierzchosławicach trwają przygotowania do uroczystego zakończenia obchodów roku Stanisława Mierzwy.
Tylko pamiętaj, że grabisz i będę z powrotem, bo tu mamy ładnie. Wiecie co, tam wchodzicie, nie wchodzicie.
Kilkadziesiąt lat temu po Wierzchosławicach niosły się inne głosy i inne śpiewy.
Już zaczynamy, bo szkoda czasu.
Polska winna trwać wiecznie. Pamiętajcie, byście służyli Polsce i tylko Polsce. Udzielam głosu mecenasowi Stanisławowi Mierzwie.
Przyjaciele.
Prosimy mecenasie do mikrofonu. Bardzo proszę zrobić to w tym miejscu.
Przyjaciele, cieszę się, że dożyłem tego momentu przywrócenia z powrotem Uniwersytetowi Ludowemu w Wierzchosławicach imienia jego patrona Wincentego Witosa. Szukaliśmy sposobu, jak uczcić pamięć Wincentego Witosa. Najlepiej, najgodniej, najdłużej, żeby trwała w sercach ludzkich, a nie tylko na tablicach, nie na papierze.
Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, jest autorem licznych publikacji o Stanisławie Mierzwie. Do Nestora Ruchu Ludowego w Małopolsce ma stosunek osobisty. To słychać i czuć.
Mierzwa nie dbał o swoje imię w takim sensie, że nie dbał o to, żeby o nim, żeby to, co on dokonał, żeby było powiedziane, żeby było upamiętnione, tylko pokazywał na Wincentego Witosa. Dzisiaj my jesteśmy do tego zobowiązani, żeby pociągnąć tę pamięć i pokazać, że nawet gdybyśmy odjęli te wszystkie rzeczy, które zrobił na rzecz Wincentego Witosa, to on i tak powinien być bardzo ważną osobą w polskiej historii XX wieku.
Do archiwum Radia Kraków trafiły nagrania z historycznych spotkań ludowców, a były to czasy, kiedy chętnie zamieniano zielony sztandar na czerwony.
Może zaproponuję, abyśmy na rozpoczęcie naszego spotkania, jak to było w zwyczaju jeszcze, kiedyśmy pracowali w Wiciach, odśpiewali nasz hymn wiciowy. Proszę bardzo kolegę Stacha o poddanie to.
Fotografie, tak jak dźwięki w radiu, zatrzymują człowieka w tym jednym momencie życia, z jego emocjami zamrożonymi w danym czasie. Radosław Kurek, autor książki o Stanisławie Mierzwie, pokazuje nam zdjęcia, które do Instytutu Pamięci Narodowej przekazała rodzina Mierzwów.
Myślę, że to jest jedna z najbardziej znanych fotografii Stanisława Mierzwy, przedstawiająca moment, kiedy w 1945 roku przemawia on podczas uroczystości pogrzebowych Wincentego Witosa, listopad 1945 rok, rynek główny w Krakowie. Stanisław Mierzwa w owym czasie wraz ze swoją małżonką opiekowali się Witosem przed jego śmiercią.
Wojciech Mierzwa, najmłodsze dziecko Stanisława, archiwista rodzinnej pamięci, prowadzi stronę internetową poświęconą ojcu. Na stanisław.mierzwa.org.pl zgromadzono zdjęcia, dokumenty, listy i donosy. Polityka i życie codzienne, imprezy rodzinne i oficjalne. Historia duża i ta całkiem malutka.
Ciekawostką rodzinną jest ta fotografia. To jest fotografia rodziców podczas wesela w Kościelnikach pod Krakowem, ale ważniejszą tu ciekawostką jest ten gorset w gablotce, w którym matka na weselu właśnie się prezentowała. Do ślubu poszła w białej sukni, ale już na jakimś tam przyjęciu w chałupie, w tym krakowskim gorsecie, podobno to nietypowy gorset. Ktoś go przed laty oglądał z Muzeum Etnograficznego. Chcieliby oczywiście mieć go u siebie, bo to podobno rzadkość. Ja się na tym nie znam, ale po prostu jest ładny, dlatego wyeksponowaliśmy tu na ścianie. Tak się złożyło, że dokumenty z archiwum ojca trafiły do nas, tutaj do mieszkania. Wcześniej były przechowywane w różnych komórkach, magazynach, piwnicach. Były mocno zniszczone, więc pierwszym etapem to było wysuszenie, żeby ten zapach stęchlizny wyszedł z tych, jak my nazywamy, papierów. No a później spisywanie, segregowanie i zastanawianie się, co dalej z nimi robić.
Ja może tak szybciutko rozłożę wszystkie i będziemy sobie wybierać, które będą najbardziej interesowały. Pierwsza część zbioru wpłynęła w 2015 roku, w lutym, i to było 700 fotografii. Natomiast kolejne dwie, to był rok 2017 i 2018, wpłynęło każdorazowo nieco ponad 100 fotografii. Jest to w zasadzie unikat. Ta kolekcja została przejęta u nas w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Tutaj mamy Stanisława Mierzwę w towarzystwie członków Związku Młodzieży Wiejskiej. I tutaj akurat widzimy go już w towarzystwie jego przyszłej żony Heleny Ściborowskiej. To rok 1934, a więc rok, kiedy Stanisław Mierzwa ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Zaczekamy chwilkę.
Obrazy ludzi automatycznie łączą się z głosami zarejestrowanymi na radiowej taśmie.
Młode pokolenie nie znało Witosa, nie mogło go znać, bo wszystko zrobiono, ażeby zapomniana Polska i wieś polska o swoim przywódcy.
Mierzwa, taki polityk jak i każdy inny. To stwierdzenie byłoby uprawnione czy nie?
Nie, zdecydowanie był innym, dlatego że był właśnie przywiązany do swoich ideałów, nie bardzo schodził na jakieś kompromisy. Wincenty Witos też jest przykładem tego, jak umiejętnie potrafił w różnych konstelacjach politycznych działać, ale nie przekraczał pewnych granic. Natomiast Mierzwa miał o tyle trudniej, że prawie całe jego życie miało miejsce w Polsce, która nie była wolna. Osiągał wielkie sukcesy w czasach Polski komunistycznej, a jednocześnie nigdy nie skalał swojego nazwiska.
Czy dziś młodzież jest w stanie zrozumieć, co to znaczy nie móc chodzić do szkoły w trakcie prac polowych, głodować, żeby móc studiować, ostentacyjnie, w kontrze do lepiej urodzonych, nie nosić krawata?
Wincenty był chłopem, ale wspiął się do wyżyn polityki. Dał radę zmienić Wierzchosławicę, żeby szlachta też nie była nad nami i żeby chłopi nie byli tacy poniżani.
Chłop potęgą jest i basta.
Kiedy oni znaleźli takie wspólne flow, jak to mówią młodzi?
Końcówka lat 30., gdy Mierzwa przekonał się, że to jest człowiek autentyczny i że działa na rzecz poprawy bytu chłopów, że będzie człowiekiem też lojalnym i że można na niego liczyć, że jest dobrym też pod względem organizacyjnym, a jednocześnie też był z sąsiedniej miejscowości. Zobaczył Witos, że może mieć oparcie w tym człowieku. Niezwykłą cechą Stanisława Mierzwy była umiejętność godzenia różnych osób, ale tu na przykład w ramach Ruchu Ludowego. I wtedy, kiedy zarysowały się różne młodzi, starzy w Ruchu Ludowym, wiązał te dwie grupy swoją osobą i to docenił Wincenty Witos, widział w tym wielki potencjał i słusznie.
Wincenty Witos był wójtem Wierzchosławic. Jego rząd został obalony w wyniku przewrotu majowego. Sanacja skazała go w tak zwanym procesie brzeskim, oskarżając o przygotowywanie zamachu stanu. Wyemigrował do Czechosłowacji, skąd wrócił w marcu 1939 roku.
Pamiętajcie, że przed wami nie ma wyboru. Możecie być albo gospodarzami Polski, albo niewolnikami drugich. Nie baczcie na trudy i przykrości. Nie bójcie się żadnych kwestii. Dobądźcie się na wszelkie potrzebne ofiary. Pomnijcie, że niewolę i ucisk może znosić tylko człowiek polski. Dbajcie tylko ludziom uczciwym, wypróbowanym. patrzcie na słowa, lecz sądźcie po czynach.
Za działalność w ruchu ludowym i organizowanie strajków chłopskich Stanisław Mierzwa siedział kilka miesięcy w więzieniu. Gdy wybuchła II wojna światowa, przyjął pseudonim Słomka i pomógł ukryć Witosa przed Niemcami. Po wojnie został skazany w procesie 16 przywódców państwa podziemnego.
Jak ojca wraz z innymi porwali do Moskwy, po wyjściu z więzienia z Łubianki, nie miał za co wrócić do Polski. W ambasadzie polskiej w Moskwie zaciągnął pożyczkę, żeby kupić bilet do Warszawy, z Moskwa, Warszawa. I później zwrot w Polsce już w banku tej pożyczki na zakup biletu, taki dokument przekazałem właśnie do Muzeum Armii Krajowej. Trzeba było nie tylko odsiedzieć za kraj, ale jeszcze pożyczyć pieniądze na powrót do tego kraju.
Z Wincentem Mierzwą spotkałam się w 1997 roku. Byłam wtedy absolwentką historii i początkującą dziennikarką. Przygotowałam wtedy rocznicową audycję o procesie krakowskim. Mój rozmówca przyniósł kasetę z nagraniami z zaduszek witosowych i spotkań działaczy ruchu ludowego.
Była godzina nocna, nas już była wtedy trójka w domu, starszy brat, ja i siostra młodsza urodzona w 1943 roku. I ojciec miał umówiony sygnał, kamienica prywatna, czynszowa była zamykana, gwizdał po prostu, wtedy się rzucało klucze, otwierał sobie, wchodził do domu. I takiegoż dnia wrześniowego usłyszeliśmy taki gwizd. Matka mnie obudziła i Wicek, idź ojcu, rzuć klucze. Ja wyszedłem na kuchenny balkon, bo to wychodził na podwórzec tej kamienicy. Stwierdziłem, że ojca nie ma. No więc matka zaczęła szukać od ulicy, otwierając okna. Ojca nie ma. Śladu nie ma. Słyszeliśmy wcześniej warkot samochodu ciężarowego, który podjechał pod dom. I nie wiadomo, co się stało. Oczywiście w tym dniu nie było jeszcze niepokoju. Prawdopodobnie ja śpiący pewnie poszedłem spać. Matka przyjęła to jako rzecz taką, jakiś po prostu omam słuchowy. I rzecz dopiero zaczęła się następnego dnia, kiedy zaczęli dzwonić znajomi, jak do ojca: Stasiu, jakie masz wrażenia, jakie to, a ojca nie ma w domu. I zaczęła się sprawa, gdzie jest ojciec. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest ojciec przez okres około 3 tygodni. Kompletny ślad zaniknął, po prostu zniknął człowiek spod domu. Zapytania ówczesnej milicji, dzwonienia do Urzędu Bezpieczeństwa, bo matka należała do osób, które nie bały się szukać i pytać. Nie dawały żadnych rezultatów, nie ma takiego człowieka, nic nie wiemy. Później dopiero matka okrężną drogą dowiedziała się, że jest na placu inwalidów, aresztowany tymczasowo przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tam było odgrodzone barierkami, ale na 50 metrów mniej więcej do tego budynku wolno było podejść, tam były takie zasieki, barierki i krzycząc można było usłyszeć odzew z tamtych piwnic. Osiadkowanych, z tymi blindami typowymi jak w aresztanckich piwnicach, uzyskaliśmy odzew, jestem i tak dalej. Taki głos słyszeliśmy ojca z tego pobytu w areszcie tymczasowym.
List z więzienia UB przy Placu Inwalidów w Krakowie. Kochana mamuś, dziękuję Ci serdecznie za syna i tak obszerne wiadomości o sobie i dzieciach. Co się tyczy chrztu syna, to gdyby był gwałt i przed naszym zobaczeniem się należało to zrobić, zrób. Lecz gdy będzie można, zaczekaj na mój powrót. Może być imię Stanisław, Jan, Franciszek lub Antoni. Serdecznie Cię całuję i Gysię, i syna, i pani Zofii ukłony. Tatuś.
Byłem gdzieś 10-letni chłopiec, pojechałem do tych Wronek. Większe wrażenie na mnie zrobiła nie sama rozmowa z ojcem, która była krótka, którego odebrałem, myślę, że mi to wybaczy, prawie jak obcego człowieka, ogolonego, wychudzonego. Większe wrażenie na mnie wywarło samo więzienie. Te 7 bram, przez które się przechodziło, x razy stawanie do ściany z podniesionymi rękami.
List z więzienia prawdopodobnie przy ulicy Montelupich w Krakowie. Kraków, 19 maja 1947 roku. Kochana Haluś, dziękuję Ci za wiadomość z domu. Bardzo mi przykro, że nie wszystko pomyślne. Myślę o chorobach dzieci i o Twojej chorobie. O mnie się nie martw, moje zdrowie liche, ale jeszcze wytrzyma. Piszę dlatego, żebyś się nie martwiła paczkami, bo jak dotąd miałem wszystkiego dosyć. Lekarstwa dobre są i bardzo mi pomagają, ale co za dużo, to niezdrowo. Dlatego posyłaj mi tylko 1/4 kilograma cukru, 15 do 20 deko masła, trochę twarożku z zielenią, czasem owomaltiny lub jemaltu i to wszystko. Aha, i trochę tytoniu lub dwie paczki papierosów. Jest mniej, to mniej palę. Jadwisie, weź koniecznie do lekarza i zajmij się jej gardłem, bo może być później źle. Że Wojtuś się poprawił ze zdrowiem, to się cieszę, bo tobie się ulży. Zajmij się swoim zdrowiem i dzieci, a reszta niech poczeka. Moja sprawa ma wkrótce ruszyć z miejsca, więc czekam. Pozdrawiam Was i całuję serdecznie.
51 listów i grypsy ze stalinowskich więzień rodzina Stanisława Mierzwy przekazała w 2023 roku do IPN-u.
Przekazaliśmy je w imieniu rodziny całej, przede wszystkim zgromadzone przez ojca, a więc w jego imieniu, ale również swojego rodzeństwa, braci, aby służyły historykom, służyły innym jako materialny dowód historii właśnie tamtych ludzi.
Co wniósł do ruchu ludowego Stanisław Mierzwa, prawnik?
To zależy, w którym etapie. Jeśli mówimy o końcu lat 30., czy jeszcze ten okres przed aresztowaniem w czasach komunistycznych, to wniósł swój piękny talent organizacyjny, pełen zapału, powiązany z umiejętnością przekonywania do swoich racji. Natomiast jeśli mówimy o czasach II wojny światowej, okupacji niemieckiej, to jest też umiejętność pracy też w konspiracji i pojednania różnych grup, tych, które były ze sobą zwaśnione, czy niezbyt ze sobą przepadały. Najwięcej, co wniósł, za co możemy go cenić, to jest to, co stało się już po tym, jak został zwolniony z więzienia. To jest to, że uratował pamięć o Wincentym Witosie. Nie wiem, jak dzisiaj wyglądała pamięć o Wincentym Witosie, gdyby nie Stanisław Mierzwa. Postawię nawet taką mocną tezę, że nie wiadomo, czy on byłby zaliczony do ojców polskiej niepodległości, czy nie zginąłby tam jednak w tle wielkich nazwisk Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego. To oczywiście nie było tak, że Mierzwa był jedynym osobą, która pamiętała o Wincentym Witosie, ale w tym krytycznym momencie, gdy za pamięć o Wincentym Witosie można było pójść do więzienia, można było mieć problemy, to on za nim stał. Jak ktoś był przeciwny komunistom na wsi, to go wyzywano od Mikołajczykowca czy go od Witosowca. Wyzywano. Dramatyczne, że był w Polsce taki moment, w czasach takich najostrzejszych stalinowskich, że ważniejszy był Szela niż Witos.
Czy można tak powiedzieć, że Mierzwa stał w cieniu Witosa?
Był jego sekretarzem. Sam mówił o sobie, że jest rodzajem adiutanta Wincentego Witosa. I on zawsze starał się Witosa pokazywać na pierwszym miejscu. Do samego końca życia. Jego jakby taką ideą fix było to, żeby te idee Wincentego Witosa winny być przekazywane. A jest tak, że my dzisiaj powinniśmy to nadrobić.
Celina Mierzwa przyjechała do Wierzchosławic na uroczyste zakończenie roku Stanisława Mierzwy.
Mieliśmy zjazd rodzinny w biskupicach Radłowskich, rodzinnej wsi Stanisława Mierzwy. No, 10 lat temu mieliśmy tu w tym Centrum Kultury Wsi Polskiej. Też się nie wracał do tych spraw. Nigdy nie mówił on, bo jakby w dwóch równoległych światach żył. Jeden świat to jego rodzina i zajmował się rodziną i połowę całego siebie poświęcał dla rodziny, ale drugie no to było jego życie, jego idea, którą próbował jak najlepiej do końca życia realizować. Potem była cisza.
Za wybory się płaci. Wielka historia składa się z cichych dramatów poszczególnych ludzi i ich rodzin. Mierzwa zasiadał na ławie oskarżonych w tak zwanym procesie krakowskim, razem z działaczami WiN-u i PSL-u.
Pamiętam, że matka starała się nas zabierać obu braci starszych, no bo siostra była oczywiście malutka. Ja pamiętam po prostu szereg rozpraw, szereg widoków oderwanych z tej sali sądowej. Raz pamiętam, że była matka, brat i ja. a większość to jest moich wspomnień indywidualnych, czyli brata nie było. Przypuszczam, że matka raz zabierała brata, raz mnie. Nie bardzo rozumiałem, o co chodzi w całym tym procesie. No był dla mnie spektaklem teatralnym. Rozróżniałem ojca wśród tej ławy oskarżonych. Wtedy matka starała się być, kiedy ojciec miał być przesłuchiwany, czy brał udział czynny w tym procesie, bo oskarżonych było wielu. Po procesie krakowskim ojciec został osadzony w więzieniu politycznym we Wronkach. W tym czasie to było najcięższe więzienie dla politycznych. Raz pojechaliśmy z bratem, proszę sobie wyobrazić, 9-letniego chłopca z 11-letnim chłopcem, którzy po interwencji pewnych przyjaciół uzyskują zgodę, matka uzyskuje zgodę na widzenie, na dopuszczenie dzieci do ojca. I to pierwsze widzenie nam się nie udało. Nie dopuszczono nas.
Kraków, 21 września 1947. Kochana Haluś, piszę, choć nie wiem od czego zacząć, pisząc pierwszy raz do ciebie i małych łebków. Jestem zdrowy, to rzecz zasadnicza, dlatego nic a nic nie trapcie się o mnie. Odwrotnie, myśląc o sobie i waszym zdrowiu, sprawicie mi największą przyjemność. Paczkę dostałem i listy w niej, więc będę do was pisał. Ty staraj się tak samo uzyskać zezwolenie pisania. Pisz jednak tylko to, co mnie bezpośrednio interesuje, to znaczy wasze zdrowie i życie, reszta nie odgrywa roli. Dostałem wiadomość, że pozwolono mi na otrzymywanie dodatkowej paczki. Proszę cię tylko o jedną paczkę tygodniowo, to mi zupełnie wystarczy. Jak w domu, tak i w więzieniu jem, żeby żyć, wiesz o tym dobrze, więc po co robić koszta i kłopoty wam, kiedy całkiem dobrze mogę żyć przy tej pomocy, jaką mi dotąd przysyłałaś. To czas długi, minął już rok, zjadłem wam wiele sił, nic wam nie dając. Tym się trapię, a dwie paczki to więcej strapienia. A wszystko, co masz dobrego, daj Wojtkowi, Gysi, gdy zaś wystarczy, to nawet Wickowi i Jackowi. Wszystko dla tych kochanych dziadów naszych, a czasem coś dla tatury. Wojtka pokropcie, tatusia nieprędko doczeka się, a no. Jacuś, sam bądź grzeczny i Cusia pilnuj, żeby słuchał mamusi. Uczcie się dobrze, chłopcy, i dużo, a gdy Gysia jeszcze trochę podrośnie, to ją nauczycie pisać wy obaj, bo tatuś nie może. Całuję cię, kochana mamuś, i Jacusia, i Gusia, i Gysię, i Wojtka małego bardzo mocno. Proszę was, byście się nie trapili o mnie, a żyli i pracowali zdrowo.
O samym pobycie w więzieniu we Wronkach nie lubił ojciec mówić. Jeżeli ktoś na 7 lat, 3,5 lata, tak przypuszczam z jego opowiadań, siedzi na pojedynce, no to wiadomo, co to znaczy, co to znaczyło w tamtych czasach. Przy tamtych racjach wyżywieniowych, bez możliwości dostępu do prasy, kontaktu ze światem zewnętrznym, w zupełnym odosobnieniu. Siedząc sam, tak jak mówię, bez możliwości kontaktu ze słowem drukowanym, pisanym, powtarzał swój życiorys. 3,5 roku, czy 4 lata, dzień i noc przy zapalonym świetle w celi z ograniczonymi spacerami czy w karcerze. Człowiek magluje ten życiorys w kółko. Do samej śmierci miał tak utrwalone pewne fakty, łącznie z czytankami greckimi, z gimnazjum klasycznego, z łaciną. Później historycy się dziwili, że ojciec zachował tak doskonałą pamięć faktograficzną.
Ojciec kilka razy mi opowiadał, że jak siedział w więzieniu, to żeby nie zwariować, dosłownie nie zwariować, powtarzał sobie od rana do wieczora, a Franek to się ożenił ze Staszką, a mieli takie dziecko, a to się ożenił ktoś tam, a ktoś umarł. I tak, żeby umysł cały czas pracował. Po wyjściu z więzienia był encyklopedią dla rodziny.
Urząd Bezpieczeństwa odwiedzał ojca bardzo regularnie, do samej śmierci.
Otóż nauczono się dzielić wieś na bardzo postępowych biedniaków i bardzo zacofanych kułaków. Najbiedniejsi byli najbardziej energiczni i wołali chleba nie dla siebie, dla chłopów. A ci, co mieli bardzo dobre warunki, walczyli i zdobyli wysokie posady. I to jest tragedia moja.
On nie wiesz, chował okrót czarnej ziemi. Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni.
Może w panteonie polskich bohaterów powinno się znaleźć miejsce dla ciężko pracującego prawnika?
Mamy taki kult, dobrze też oczywiście tych, którzy walczyli z bronią w ręku żołnierzy. A ten człowiek też był, który reprezentował też wieś właśnie we wszystkich różnych sprawach tych prawnych. Pomagał tym chłopom. Oprócz tych takich wielkich rzeczy, których dzisiaj wspominamy, tego nie jesteśmy w stanie udokumentować, ilu on ludziom pomógł w ich prywatnych sprawach, których nie mogli sobie poradzić jako chłopi, jako ci, którzy nie znali przepisów prawa.
Stanisław Mierzwa zmarł w 1985 roku. Czy został zapomniany?
Zdecydowanie było za cicho, mimo że powstała książka pani profesor Aliny Fitowej, mimo że Instytut Pamięci Narodowej też wydał na ten temat książkę, no to jednak ta postać powinna się bardziej zdecydowanie przebijać.
Pan Helim przedstawia tych wygnańców, nieszczęśliwych, którzy zesłani tam na Syberię, mówią o Polsce, marzą. Idąc, wołali: Polska, Polska! Ten Bóg z Mojżeszowego ukazał się krzaka i przeraził je wszystkich, nawet na przyjaka. Otóż właśnie. Cierpieli tam, wygnani, ale jak przyszło jaka, nie mogli się pogodzić.
Nie chcą zostać.
Ile lat było tej ciszy o Stanisławie Mierzwie, wokół Stanisława Mierzwy?
To się zaczęło dopiero gdzieś, jak nadano nazwę ulicy imieniem Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich. To był chyba 86 rok. Później było w Nowej Hucie nadanie ulicy. Kolejną uroczystością było nadanie imienia w szkole Biskupicy Radłowskich jego imieniem. No a później to już się powoli wszystko toczyło jakoś w takim powolnym rytmie.
Rok 2025 to 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Stanisława Mierzwy.
Polska jest jak ta ziemia. Trzeba palić, siać i doglądać.
Ja jestem zachwycony jak właśnie sylwetką Stanisława Mierzwy. Też działam na rzecz powstania muzeum, jest mi to bardzo bliskie. Też miałem taki okres w życiu. Próbowałem, żeby powstało pewne muzeum i widziałem, jak czytałem te jego różne wspomnienia. Widziałem, jak się z tym wszystkim borykał.
Muzeum Rodziny Ulmów?
Tak, to prawda, Muzeum Rodziny Ulmów. To nie chcę się porównywać do Stanisława Mierzwy, bo to byłoby nieskromne bardzo.
Ale zrozumiał pan jego wysiłek.
Tak, zrozumiałem jego wysiłek, wiem, jak to jest trudne. Ile trzeba osób przekonać, ile trzeba barier pokonać, żeby coś takiego zrobić. Potem, gdy wszyscy wydawają, że to jest oczywiste, że powinno być Muzeum Wincentego Witosa. No któż powie w Polsce, że nie powinno być Muzeum Wincentego Witosa? Ktoś dzisiaj powie w Polsce, że nie powinno być Muzeum Ulmów? A jednak, żeby powstawały takie placówki, to wymaga wielkiego wysiłku, wieloletniego, dużej determinacji.
Mamy nadzieję, że Stanisław Mierzwa ucieszyłby się z wydania komiksu o Wincentym Witosie.
Może trzykrotny premier, nie noszący krawata, w wysokich butach z cholewami, pamiętający kim jest i skąd pochodzi, nie kłaniający się sanacyjnym panom, zaimponuje młodym Polakom jak bohaterowie ze świata Marvela. Nadal aktualne są słowa Witosa powtarzane przez Stanisława Mierzwę. Ufajcie tylko ludziom uczciwym, patrzcie na słowa, lecz sądźcie po czynach.